Rozpoczynamy Unię bez tajemnic. Przypomnę o te początku września. Spotykamy się w każdy wtorek po godzinie 14. No i lotem błyskawicy przenosimy się do studia radiowego Parlamentu Europejskiego, gdzie jest już Danuta Jazłowiecka z Europejskiej Partii Ludowej. Pani poseł, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa.
Pani poseł, z nami nasz gość i podejrzewam, że temat bardzo gorący, bo od kilku tygodni, nawet w czasie wakacji, temat pracowników delegowanych rozgrzewał umysły, ale też rozgrzewał głowy polityków. Jak wygląda aktualnie sytuacja dotycząca pracowników delegowanych i kim jest dziś nasz gość?
Tak, ja sobie czasami żartuję, że jest to temat wyborczy, bo rzeczywiście w tej chwili w każdym kraju, w którym odbywają się wybory, czy to jest Francja, czy Niemcy, to jest temat wiodący, delegowanie pracowników. I sobie tak myślę, w 2014 roku startowałam pod hasłem delegowana do spraw specjalnych i chyba w złą godzinę wymyśliłam to hasło. Tak, mamy, proszę państwa, wspaniałego eksperta, eksperta europejskiego, który tutaj przez Komisję, przez Parlament Europejski jest bardzo wysoko ceniony. Jest to pan doktor Marek Benio z Akademii Ekonomicznej w Krakowie, który zarażony chyba przez nas, chyba to było tak, że się tak jakoś wspólnie chyba zaraziliśmy tym delegowaniem, w tej chwili rzeczywiście zna rynek delegowania chyba najlepiej w Europie, bo jednak tych badań, które przeprowadza, analizuje, tych dyskusji, tych spotkań, które odbywa tu w Parlamencie Europejskim, ale też w innych krajach i z różnymi firmami, z różnymi organizacjami, ma za sobą, podejrzewam, że nawet więcej, już pewnie przybiłeś mnie tymi spotkaniami, ilością tych spotkań, ale też wiedzę nieprawdopodobną. My dzisiaj jesteśmy po takim wewnętrznym spotkaniu z jednym ze sprawozdawców tej dyrektywy. Bardzo trudne spotkanie. Przyznam się, że ja nieco jestem przerażona tym, jak na zupełnie nieistotnych sprawach skupia się nasza sprawozdawczyni w stosunku do problemów, jakie faktycznie mają miejsce w delegowaniu. Więc myślę, że ta dzisiejsza audycja będzie dobrą audycją, żebyśmy troszeczkę więcej dowiedzieli się odnośnie tego delegowania, dowiedzieli się trochę więcej o zagrożeniach, ale też i możliwościach, jakie rozwiązania możemy zaproponować i o jakie możemy walczyć. Witamy bardzo serdecznie pana, panie doktorze.
Dzień dobry, panie.
I proszę mi wybaczyć, ja będę mówiła po imieniu, bo no, znamy się już jakiś czas. I
bardzo mi miło, oczywiście.
Mówimy sobie po imieniu, więc ja też zachęcam do takiej formy.
Gdybyśmy mogli na dobry początek wytłumaczyć naszym słuchaczom, no i użyję tutaj takiego kolokwialnego słowa, o co jest ta cała awantura, bo przypominam sobie, kilka lat temu procedura dotycząca pracowników delegowanych została rozpoczęta i pamiętam, gdy kilkanaście miesięcy temu pani poseł wspomniała o tym, że no niestety ta puszka Pandory, tak ją też nazwijmy, ponownie została otwarta.
Ja może tylko króciuteńko wyjaśnię, że w 2014 roku pracowaliśmy nad dyrektywą wdrażającą, to znaczy dyrektywą, która uzupełniała, czy wyjaśniała, czy interpretowała zapisy podstawowej dyrektywy z 1996 roku i jednocześnie wprowadzała takie elementy do kontroli zapewniające legalność delegowania i zapewniające ochronę pracowników. Natomiast dzisiaj, ponieważ w państwach członkowskich, szczególnie Europy Zachodniej, szczególnie właśnie we Francji, w krajach Beneluxu, generalnie mówiąc, populiści no kilka lat temu rzucili takie hasło, że delegowanie pracowników oznacza dumping socjalny, to znaczy oznacza niższe wynagrodzenia niż pracowników lokalnych. To spowodowało, że ta dyrektywa stała się bardzo, czy ten w ogóle ten ruch, ta forma zatrudnienia stała się bardzo kontrowersyjna dla wielu krajów. Wykorzystano sytuację, że zmieniał się parlament, otwieraliśmy nową kadencję. Wówczas wymuszono na panu komisarzu, że zadba o to, żeby miała miejsce rewizja dyrektywy z 1996 roku, a więc rewizja warunków podstawowych, w których jest zapisane, że pracownik delegowany musi mieć zapewnione co najmniej minimalne warunki zatrudnienia w kraju, w którym one są korzystniejsze. I tutaj też woli wyjaśnienia, na przykład Niemiec zatrudniany w Polsce ma minimalne warunki zatrudnienia obowiązujące w Niemczech, bo one są dla niego korzystniejsze. Ale na przykład Polak pracujący w Niemczech ma też właśnie te niemieckie, bo one są dla niego korzystniejsze, czy francuskie, bo one też dla niego są korzystniejsze niż warunki zatrudnienia w Polsce. A teraz oddam głos panu doktorowi i proszę nam powiedzieć, czy rzeczywiście ta rewizja ma rację bytu, czy rzeczywiście to był dobry pomysł Komisji Europejskiej, że zaproponowała tą rewizję?
No my ją oceniamy bardzo negatywnie, to znaczy zarówno propozycję merytoryczną, czyli tam są cztery punkty, które Komisja chce poprawić, zresztą tę rewizję nazywa targeted revision, czyli rewizją taką ukierunkowaną, skomplikowaną, tylko punktową, ale nie są to bynajmniej zmiany techniczne. To znaczy wydaje się, że jeżeli zamiast gwarantować minimalne stawki płac państwa przyjmującego, zagwarantujemy wynagrodzenie, no to to jest zmiana techniczna, bo jeśli zapytamy, no dobrze, a jakie najniższe wynagrodzenie zgodne z prawem, no to dojdziemy do wniosku, no to samo co dotychczas. Ale diabeł tkwi w szczegółach oczywiście i na przykład jeśli chodzi o wynagrodzenie, to komisja proponuje, żeby ono obejmowało wszystkie składniki wynagrodzenia dodatkowe, w tym również takie, które są charakterystyczne dla kultury prawnej państwa przyjmującego, czyli nie występujące w ogóle w polskim systemie, ale również takie, które są podobne do różnego rodzaju dodatków pochodzących z polskiego prawa pracy, ale inaczej uregulowane. I tu oczywiście pojawia się problem, które z tych przepisów należy stosować w myśl tej zasady korzystności, o której wcześniej wspomniałaś, czyli kto będzie oceniał, czy na przykład, nie wiem, polski dodatek świąteczny, karpiówka, jest korzystniejsza od niemieckiego czy francuskiego dodatku świątecznego. Musimy sobie też zdawać sprawę z tego, że jeżeli polska firma, która deleguje pracowników za granicę, jest kontrolowana przez polską inspekcję pracy, to Państwowa Inspekcja Pracy w Polsce będzie kontrolowała przestrzeganie tylko i wyłącznie polskich przepisów. Po prostu nie ma kompetencji, ani nawet nie ma możliwości poznania przepisów państwa przyjmującego i odwrotnie.
I nawet może nie samych przepisów, co stosowania tych przepisów, bo to jest też istotne, wiedza o stosowaniu przepisów.
Czyli to, czego się obawiają polscy przedsiębiorcy, to bardzo jasno chcę powiedzieć, to wynika wyraźnie z badań. To nie jest wzrost kosztów zatrudnienia, czyli to, że będą musieli po tej zmianie zapłacić jakieś dodatkowe elementy wynagrodzenia, których wcześniej nie płacili, czyli wzrosną koszty. Oni są na wzrost kosztów do pewnego stopnia przygotowani, natomiast to, czego się obawiają, to jest to, że wpadną w pułapkę niemożliwości poznania prawa lokalnego państwa przyjmującego, zwłaszcza, że po zmianach, które zaproponowane zostały już w parlamencie przez sprawozdawczynię tego projektu, wygląda na to, że raczej tendencja jest taka, żeby to nie były tylko te podstawowe elementy i składniki wynagrodzenia, które są powszechnie obowiązujące w danym prawie, ale wszystkie, które wynikają z układów zbiorowych pracy lokalnych, zakładowych, branżowych dla poszczególnych zawodów, czy nawet dla poszczególnych płci, bo i takie się zdarzają. Chodzi o to, że samo poznanie prawa państwa przyjmującego jest już pewną barierą w swobodzie przemieszczania się pracowników w ramach swobody świadczenia usług.